Mateusza. A Jezus, odpowiadając, rzekł: ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa, kąkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posłał, to diabeł, a żniwo to koniec wieku, to powinno być dosłownie w Grece. Żeńcy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu wieku. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, Wszechmogący Boże, sławimy Cię za dzisiejszy dzień, za to, że jest to Twój dzień, dzień Pański, że jest to dzień zgromadzenia Twojego Kościoła, gdzie, Panie, na całym świecie Twój Kościół słucha Twojego słowa, uczy się Twoich dróg, uczy się Twoich zasad. Panie, prosimy Cię dzisiaj, oświeć nasze serca, oświeć nasze uszy, abyśmy zrozumieli, o czym jest ten fragment. Spraw, abyśmy na podstawie historii Twojego ludu w przeszłości uczyli się właściwie postępować dzisiaj. Prosimy Cię, dodaj nam sił, abyśmy mogli na co dzień nieść Tobie chwałę, abyśmy mogli na co dzień, Boże, żyć życiem Królestwa, żyć życiem, jak nam pokazał nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus. Prosimy Cię w Jego imieniu. Amen. Słuchajcie, przypowieść o pszenicy i kąkolu dzisiaj. Jest to tekst, jak zauważyliście, z lekcjonarza na dzisiejszą niedzielę. Słuchajcie, może zapalę światła, nie? Przynajmniej część błysk. I jak?
Dobrze.
Mariusz? Da radę? Mhm. Okej, słuchajcie, pszenica i kąkol. Bardzo znana przypowieść. Kto już słyszał kazanie, przynajmniej jedno na temat przypowieści o pszenicy i kąkolu? Trochę, przynajmniej połowa z Was słyszała. I słuchajcie, rzeczywiście jest to jedna z bardziej znanych przypowieści Jezusa. I oczywiście utarły się już pewne schematy interpretacji tej przypowieści. W zasadzie często jest tak, że kiedy my czytamy sobie Biblię w domu, odnosimy to, co czytamy, przede wszystkim do siebie, prawda? I staramy się dla siebie wyciągnąć jakieś zasady. I oczywiście to jest jedna z dobrych rzeczy, które robimy. Natomiast powiem tak, czasami przez to też zdarza się, że gdzieś nie za bardzo zrozumiemy kontekst, nie za bardzo zrozumiemy kontekst historyczny. Ale powiem tak, powiem dwie najbardziej popularne interpretacje tego fragmentu, najpierw Wam przedstawię. Najczęściej oczywiście tą przypowieść się interpretuje jako alegorię historii Kościoła. Czyli Jezus uczy czegoś nowego tutaj o Kościele, prawda? Jest siewcą, mówi że o sobie, że jest siewcą, który zasiał na polu dobre ziarno, zasiał Kościół, zasiał swoich uczniów. Ale wkrótce się okazuje, że przychodzi szatan, przychodzi zły i sieje swoje nasienie, sieje ten kąkol, prawda, te chwasty między pszenicą na polu. I Kościół przez całą historię trwa jako taki tłum zmieszanych wierzących z niewierzącymi, aż po kres historii właśnie, aż kiedy nastąpi koniec świata, nastąpi koniec historii i wtedy oczywiście nastąpi rozdzielenie jednych od drugich. I powiem tak, oczywiście jakieś ziarno prawdy w tej interpretacji jest, choć ja bym powiedział, i mam nadzieję, że później Wam to pokażę, że jest to bardziej jedno z zastosowań tego fragmentu, aniżeli taka historyczne znaczenie tego fragmentu. Jest też druga taka bardzo popularna interpretacja tego fragmentu. Tutaj ja bym powiedział, że z którą trudno by się zgodzić, ale posłuchajcie. Niektórzy twierdzą, że przypowieść o pszenicy i kąkolu to zachęta do zaniechania sądów kościelnych i dyscypliny kościelnej. Czy ktoś słyszał o takiej interpretacji? Nikt? A słuchajcie, ona jest dosyć popularna z tego, co czytam, z tego, co słyszę. Często się wykorzystuje tą przypowiedź jako właśnie zachętę do tego, by zaniechać wszelkiej dyscypliny w kościele, z tego względu, że no, mówi się na podstawie tej przypowieści, no taki jest stan rzeczy, prawda? Chrześcijanie powinni pozwolić pszenicy i kąkolowi rosnąć razem aż do dnia sądu. Może nie znajdziecie oczywiście tej interpretacji w naszych kościołach CRC, bo oczywiście tak tego poglądu nikt nie wyraża, ale jest naprawdę on dosyć powszechny w wielu chrześcijańskich kręgach. Jednak problem z taką interpretacją znowu jest, że wyrywamy sobie jeden fragment, jedną przypowieść, która jest pewną metaforą, i pomijamy szerszy kontekst Ewangelii Mateusza, ponieważ w Ewangelii Mateusza 18 rozdziale Jezus wyraźnie naucza o dyscyplinie kościelnej, wyraźnie mówi, jak ona powinna przebiegać i nie podaje tego w metaforach, nie podaje tego w przypowieściach, ale mówi po prostu, jak to powinno być. Uczy swoich uczniów, w jaki sposób należy ją przeprowadzać. A zatem przypowieść o pszenicy i konkolu nie może podważać samej dyscypliny kościelnej. Jednak myślę, że jedną znowu z zastosowań tej przypowieści jest to, że ona ostrzega nas przed mentalnością fanatyków religijnych. Synów ognia, tak? Jak Jezus mówi o dwóch braciach, o dwóch synach Zebedeuszowych. Ci, którzy chcieli, żeby ten ogień spadł naraz z nieba i pochłonął wszystkich niewierzących, nie? Nie pochłonął wszystkich niewiernych, nie? A zatem ta przypowieść poniekąd, myślę, w jednym ze swoich zastosowań powinna nas chronić przed takim sposobem myślenia, że teraz niech Boże spadnie ogień z nieba i niech pochłonie wszystkich niewiernych, nie? Trochę pewnie wyznawcy Mahometa w taki sposób bardziej myślą niż chrześcijanie powinni myśleć w taki sposób. Także chodzić tutaj może bardziej o powstrzymanie zapędów tych, którzy twierdzą, że są w stanie bezbłędnie rozróżnić wybranych od niewybranych i w ten sposób ustanowić doskonale czysty Kościół. Ale to znowu, to jest pewne zastosowanie. I słuchajcie, dzisiaj, ponieważ przypowieści są bardzo specyficznym typem literatury biblijnej, chciałbym dokonać w tym kazaniu bardziej pewnej takiej interpretacji, powiedziałbym, historyczno-egzegetycznej. Chciałbym wam przede wszystkim powiedzieć, o czym mówi ta przypowieść, mi się wydaje, w kontekście historycznym Ewangelii Mateusza. A później chciałbym rozszerzyć jej znaczenie w oparciu o kanon biblijny i myślę, że aż po zastosowanie do nas. Także dzisiaj może to kazanie będzie bardziej takim studium tego fragmentu niż takim, powiedzmy, nie wiem, kazaniem per se, ale zobaczymy. Dobrze, zobaczcie, czego ta przypowieść, uczmy się z historii przede wszystkim. Biblia nas uczy przez historię. Czego ta przypowieść dotyczy w bezpośrednim kontekście historycznym? Przede wszystkim w tamtym kontekście historycznym dotyczy Izraela. Musimy pamiętać jedno, że większość przypowieści Jezusa, które Jezus wypowiada w Ewangeliach, to są przypowieści nie o nas, nie o naszym indywidualnym życiu, a to są przypowieści o Izraelu, to są przypowieści o Królestwie Bożym i w kontekście Izraela tamtych czasów. Często mówi się, dzisiaj zresztą jeden z moich ulubionych nowotestamentowych biblistów mówi, że praktycznie każda przypowieść to jest taka historia Izraela w pigułce. Historia Izraela tamtych czasów w pigułce. Jezus mówi w przypowieści i w tych przypowieściach podaje pewne aspekty życia Izraela tamtych czasów. Słuchajcie, nawet kiedy myślimy o tej słynnej, jednej z najsłynniejszych przypowieści, jak syn marnotrawny, to tak naprawdę to jest przypowieść o Izraelu. Tak czy nie? W jaki sposób to jest przypowieść o Izraelu? Ano w taki sposób, że tak naprawdę o synu marnotrawnym chodzi przede wszystkim, myślę, o tego starszego brata, który jest zawistny, zazdrosny i nie potrafi okazać łaskawości tym, którzy się nawracają. Nie, to jest Izrael tamtych czasów. Izrael faryzeuszy, Izrael saduceuszy, którzy odrzucają cały ten motłoch, nie, który chce przejść do Boga. Oni ich odrzucają, bo oni są im do niczego niepotrzebni, jedynie do tego może, żeby ich ograbić jeszcze więcej. Żeby właśnie z owoców ich pracy skorzystać. Także znowu, nie? Większość przypowieści, nie powiedziałbym, że może 100% wszystkie, ale większość przypowieści to są przypowieści o Izraelu. Mówią coś ważnego o Izraelu. I podobnie właśnie przypowieść o pszenicy i konkolu. Słuchajcie, gdybyśmy lepiej troszkę znali starotestamentowych proroków, bardzo szybko byśmy zauważyli, że metafora siania, ten obraz siania jest bardzo ważnym tematem dotyczącym powrotu Izraela z niewoli. Izrael został uprowadzony do niewoli babilońskiej po to, by tam Bóg mógł go oczyścić. Po to, by tam Izrael znowu doszedł do zmysłów i by odwrócił się od fałszywych bogów i znowu zwrócił się do prawdziwego Boga. To trochę tak jak wychowanie, nie? To już jest taka kara jakby ekskomuniki, nie? Pójdziecie tam, zobaczycie, jak to jest żyć na wygnaniu i mam nadzieję, Bóg mówi, że tam właśnie przypomnicie sobie o mnie, o wszystkich dobrach, które wam wyświadczyłem i nawrócicie się do mnie. I znowu mnie pokochacie. I znowu nie będzie w waszym sercu innych bogów oprócz mnie. Także słuchajcie, dwa cytaty, żeby nie być gołosłownym. W Ozeasza, w drugim rozdziale w wersecie 25 czytamy o obietnicy dotyczącej właśnie czasów po wygnaniu. Bóg mówi, i zasieję sobie lud w kraju i zmiłuję się nad niemiłowaną i powiem do nieludu, ty jesteś moim ludem, a on powie, Boże mój. Bóg wcześniej powiedział Izraelu, jesteś już niemiłowaną, jesteś nie moim ludem, ja cię odrzucam teraz. Ale Bóg z powrotem przygarnia i mówi, zasieje sobie lud w kraju. W Jeremiasza 31, wersety 27-28 czytamy. Oto idą dni, mówi Pan, w których obsieję dom izraelski i dom judzki nasieniem ludzkim i nasieniem zwierzęcym. I będzie tak, że jak pilnowałem ich, aby wykorzeniać i wypleniać, burzyć i niszczyć i sprowadzać nieszczęście, tak będę ich pilnował, aby budować i sadzić, mówi Pan. Czyli Bóg obróci znowu ich losy ku dobremu. To będzie znowu piękna rola. Nie? Bóg od początku jakby pole zostało zaorane. Przez jakieś tam te 40 lat był ten ugór, prawda? Czy przez... No to wiadomo, teraz można powiedzieć przez 70 lat, ale te powroty były tam trochę bardziej rozciągnięte. Także powiedzmy, że nawet gdyby, niech to będzie 70 lat, ten okres sabatowy, roków sabatowych. Niech to będzie ten ugór, a później Bóg zaorał pole, wyplenił wszystkie chwasty i na nowo zasadza swoje ziarna na tym polu, prawda? Także niewola babilońska była oczyszczeniem Izraela. Powrót do ziemi, a także właśnie rozproszenie po imperium, bo pamiętajmy, że duża diaspora pozostała ciągle w obrębie imperium. To jest właśnie obraz, czy powrót do ziemi i właśnie rozproszenie Izraela po imperium, to jest obraz zasiania Izraela na całym świecie. Nie świat jest teraz Bożą rolą, ojkumene, imperium jest teraz Bożą rolą. Bóg rozszerzył swoje działanie, już nie tylko ograniczył się do tej małej Palestyny, ale za czasów właśnie tak jak mówił Daniel, mówił Ezechiel, Jeremiasz, Bóg rozszerzył to na ojkumene, Bóg rozszerzył to na całe imperium. I teraz cały świat, całe ojkumene jest właśnie tym Bożym polem. Jest Bożym polem, które on obsiewa. I oczywiście Izrael wraca właśnie do ziemi, następuje oczyszczenie, następuje odnowienie, odbudowa świątyni, najpierw ołtarza, później świątyni, ale niestety, kiedy czytamy mniejszych proroków, kiedy czytamy drugą część proroctwa Zachariasza, albo kiedy czytamy proroka Malachiasza, okazuje się, że ten oczyszczony Izrael po bardzo niedługim czasie znowu powtórzy grzechy przeszłości. Znowu zwróci się do obcych bogów, znowu będzie szerzył w kraju bezprawie. Słuchajcie, jedno właśnie z takich najbardziej przygnębiających obrazów chyba tego, co się stanie, znajduje się w tak zwanym Deutero-Zachariaszu, czyli drugiej części proroctwa Zachariasza. Kapłaństwo się sprzeniewierzy, kapłaństwo znowu porzuci lud. Pamiętacie księgę sędziów, prawda? Nie ma kapłanów w księdze sędziów. Kapłani po prostu poszli sobie każdy w swoją stronę. Lud pozostał samopas. I wobec tego nastąpiła degradacja społeczna. Nie było tego, kto by uczył Bożych dróg. Nie było tego, kto by prowadził ludzi do Boga. I dlatego lud odstąpił od Boga, poszedł sobie własnymi ścieżkami, za własnymi bogami. Także widzicie, tutaj mamy obraz tego właśnie, że Bóg zasadza pszenicę, sieje ziarno, natomiast szatan przychodzi i sieje kąkol, prawda? No oczywiście ktoś by tutaj mógł mi zarzucić, że Syn Człowieczy przecież przyszedł później, no ale oczywiście kiedy wiemy, kim jest Jezus, to tak naprawdę On jest tym, który czuwał nad Izraelem cały czas. Nie? Także to sianie, to Jego sianie nie jest sianiem tylko od tego czasu Nowego Testamentu, ale to jest sianie, które miało miejsce już w historii. Także zobaczcie, co się dzieje. Podam wam dwa przykłady z literatury międzytestamentalnej. Zobaczcie, co się dzieje z Izraelem w tamtym czasie. Czasy Machabeuszy. Ktoś czytał księgi machabejskie może? Ktoś czytał? Ewa czytała, kiwa głową. Marek też chyba czytał kiedyś. Bardzo ciekawe czasy, bardzo burzliwe czasy. Chyba najlepiej widać w tych czasach, w czasach Machabeuszy, jak bardzo Izrael idzie na kompromis z kulturą obcych narodów. Jak bardzo idzie na kompromis z kulturą grecką. Władcy ludu stają się równie zepsuci, co nie jeden możny Imperium Aleksandra Wielkiego. Weźmy na przykład potomków Machabeuszy, czyli dom Hasmoneuszy po Szymonie, Machabejczyku. Arystobul I, jeden z jego potomków, był jednym z królów właśnie nad Judą w Jerozolimie. Ciekawy życiorys, żeby wymienić co bardziej pikantne rzeczy. Arystobul I najpierw głodzi na śmierć swoją matkę w więzieniu, później głodzi na śmierć swoich dwóch braci, trzeciemu udaje się umknąć jakimś cudem. Całe to jego życie jest po prostu przesiąknięte jakimś terrorem, jakimś złem, które okazuje swojemu ludowi. Józef Flawiusz, znany historyk żydowski, określa go mianem przyjaciela Greków, nie? Czyli ten, kto przyjął kulturę Greków i kto ją bardzo dobrze zastosował w Judzie. Syn Arystobula Jonatan, zobaczcie, imię Jonatan, imię żydowskie, oczywiście zmienia to imię na bardziej greckie imię, nazywając się Aleksander Janaj. Tak naprawdę gardzi Bożymi ustawami, ostentacyjnie przy faryzeuszach wylewa sobie ofiarę z płynów na stopy, żeby nie wylać jej na ołtarz. I tym sposobem oczywiście ich podburza. Tym sposobem ich podburza. Co się dzieje? Wybucha wojna domowa, faryzeusze najpierw uchodzą i tak dalej, później próbuje z nimi zawrzeć pokój, oni wracają, a on wtedy podczas uczty zwycięstwa swojego zwycięstwa krzyżuje 800 z nich właśnie w Jerozolimie. Także oto przywódca Izraela, zobaczcie, oto przywódca Izraela. Umiera jako alkoholik w wieku 409 lat. Też bardzo ciekawy życiorys, prawda? Także życie godne greckiego herosa, prawda? Najpierw pozabijać, a na końcu się zapić i umrzeć, prawda? Umrzeć młodo, żeby zyskać większą sławę. Także mamy tutaj kolejnego bohatera greckiego wśród Żydów. To są dwa takie niechlubne przykłady z całej serii zawirowań w Królestwie Izraela właśnie po czasach niewoli. Przed czasami Jezusa, zanim Jezus przyszedł w zasadzie. Także zobaczcie, pośród ziarna, pośród pszenicy wyrósł konkol. Jednak żniwa rozdzielą dobre ziarna od plew. Zresztą to jest kolejny temat ciekawy starotestamentowy, który się tutaj łączy z tą naszą przypowieścią. To rozdzielenie ziaren od plew jest bardzo częstym obrazem Bożego Sądu. Nie? Wszystko to się odbywa na klepisku, tak jak żniwa. Przynosi się ziarno razem, nie wiem, ktoś może kiedyś pracował na polu przy żniwach. Marek, ty pracowałeś kiedyś przy żniwach? Przynosi się ziarno razem z plewami, później to trzeba przesiać. Nie? Kiedyś to się jakimiś takimi widłami robiło, nawet nie wiem, jak to wyglądało. Ale na tym klepisku właśnie następowało oddzielenie. Pewnie w Polsce to co bardziej jakimś cepem, tak? Jakaś, nie wiem, mockarnia była, ale kiedyś to właśnie takimi widłami się oddzielało ziarna od plew. I to jest jeden z takich bardzo znanych starotestamentowych obrazów właśnie Bożego Sądu. Gdzie to spotykamy? W Psalmie pierwszym. Niesprawiedliwi prosperują i tak dalej, bezbożni są jak plewa, która jest unoszona przez wiatr. W Izajasza bardzo dużo fragmentów występuje związanych z takim sądem, Jeremiasza i tak dalej. A zatem to nie jest nic nowego, to co Jezus mówi. Pytanie, kiedy nastanie sąd? Kiedy nastanie sąd? Niestety, jak to już często bywa w naszych Ewangeliach, w naszych tłumaczeniach, myślę, że to jest bardzo nieszczęsne tłumaczenie mówiąc o końcu świata tutaj, ponieważ w Grece, tak jak zwróciłem wam uwagę, czytając ten fragment, dosłownie tam jest koniec wieku. Koniec wieku. I to jest o tyle ważne, że kiedy my słyszymy koniec świata, to nam się to kojarzy rzeczywiście z kresem wszystkiego, całej historii, naszej historii, w której żyjemy. Natomiast w Ewangeliach koniec wieku to jest koniec pewnego czasu, starego czasu, z czasu właśnie Izraela, Starego Testamentu. Także, ale posłuchajmy w kontekście Mateusza, co się dzieje. W Mateusza 3,12 Jan Chrzciciel mówi coś takiego, że ten, który idzie po nim, ma co w ręku? Ktoś pamięta? Wijadło. By oczyścić klepisko swoje, i tutaj cytat, i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. I teraz słuchajcie, co się dzieje dalej. Pod koniec Mateusza 9 Jezus ogłasza, że żniwo jest wielkie, ale brakuje rąk do pracy. I teraz mówi do 12, proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo. I co się dzieje? Na początku Mateusza 10 rozdziału 12 idzie na żniwo. 12 idzie zebrać pszenicę z pola. Nie? Idą zwiastować Ewangelię o Królestwie Bożym i ci, którzy się opamiętają, dostąpią właśnie Królestwa Bożego. Także to oni, myślę, są posłańcami, bo anioł, wiadomo, angelos w języku greckim to jest posłaniec też między innymi. Także mi się wydaje, że to oni tutaj mogą odgrywać rolę tych aniołów, którzy na końcu wieku gromadzą synów królestwa, a synów złego oddają na spalenie. Kiedy następuje spalenie? No właśnie, Mateusza 24 rozdział mówi, kiedy następuje sąd, czyli w czasie upadku świątyni. Nie, także niekoniecznie ten sąd jest tym sądem ostatecznym, w sensie takim tym ostatnim, ale jest to rzeczywiście sąd nad Izraelem tamtych czasów. I takie, wydaje mi się, jest historyczne znaczenie przypowieści o pszenicy i konkolu, ale, jak powiedziałem, to jest część bardzo, bardzo dużego opowiadania biblijnego, część wielkiej Bożej historii, wielkiej Bożej metanarracji, moglibyśmy powiedzieć. W szerszym właśnie biblijnym kontekście ta przypowieść jest częścią historii. Kiedy tak naprawdę ta historia o pszenicy i konkolu się zaczyna? Jak myślicie? Jakieś pomysły? Kiedy zaczyna się tak naprawdę Boża historia o pszenicy i konkolu?
Kaina.
Dokładnie. No, można powiedzieć, z Adamem i Ewą. Nie, Bóg sieje, zobaczcie, swoje dobre ziarno w ogrodzie. Nie, tak jak Bóg sieje cały ogród, tak można powiedzieć, że właśnie sieje też w nim Adama i Ewę, aby objawiali Jego chwałę, aby byli Jego kapłanami, aby byli Jego wiceregentami na ziemi. Co się dzieje? Przychodzi szatan i co robi? Sieje, można powiedzieć, zwątpienie w sercu Ewy, w sercu Adama tak samo za chwilę. Nie, sieje zawiść, niezgodę między tymi dwoma. A to wszystko znajduje swoje jakieś takie wielkie, można powiedzieć, wypełnienie w Kainie właśnie. Nie, Bóg co mówi do Kaina? Musisz panować nad grzechem, nie możesz go do siebie dopuszczać. Ale co się dzieje? On go dopuszcza i tak naprawdę sam staje się nasieniem złego. Nie? I to się objawia w jego morderstwie. To się objawia w morderstwie brata. Co dalej się dzieje? Czyli jest Boża rola, pszenica została zasiana, przyszedł szatan, zasiał konkol. Co się dzieje dalej? Ten konkol się rozrasta. Nie? Chwasty bardzo szybko rosną. I kiedy zanim dojdziemy do siódmego rozdziału Księgi Rodzaju, w szóstym rozdziale mamy po prostu totalną jakby degradację społeczną wszystkich ludzi. Co następuje? Następuje potop, prawda? Następuje potop, który jest jednym z biblijnych sądów. Co dzieje się dalej? Bóg zaczyna żniwa od początku. Bóg sieje znowu swoje sprawiedliwe ziarno. Mamy Noego. Co dzieje się dalej? Przychodzi szatan, zasiewa swój konkol gdzie? W sercu?
Hama.
Jego syna. Ten grzech Hama zostaje najbardziej uwypuklony w życiu jego syna Kanaana, który jest przeklęty zresztą jeszcze przez Noego. Co dalej się dzieje? 10 rozdział pokazuje, że praktycznie połowa ludzkości, już wszyscy Kainici są wielkimi, można powiedzieć, mordercami. Są wielkimi władcami, ale też władcami Imperium Zła. To jest 10 rozdział, tak zwana tablica narodów. I co się dzieje dalej? Spotykamy pobożnych, którzy są na równinie mezopotamskiej, ale którzy się mieszają właśnie z synami złego. I co chcą zrobić? Chcą zająć miejsce Boga. Wieża Babel, prawda? To jest to. Co następuje? Następuje sąd. Rozproszenie. Co się dzieje dalej? Bóg rozpoczyna od nowa. Bóg sieje sprawiedliwego Abrahama. I tak dalej, wiecie jak to wygląda. Kiedy dochodzimy do potomków Jakuba w Egipcie, znowu widzimy problem. Co się dzieje? Potomkowie Jakuba zmieszali się z kulturą Egiptu. Czytamy o tym pod koniec Księgi Jozuego, czytamy o tym w 20 rozdziale Księgi Ezechiela. Czyli znowu, przyszedł szatan, zasiał konkol, Izrael upada. Co dalej? Bóg powołuje Mojżesza. Nowe ziarno, prawda? Co się dzieje? Szatan przychodzi, sieje konkol. Izrael upada na pustyni. Co się dzieje? Przez 38 lat następuje sąd, aż tamto pokolenie wymrze. Co Bóg robi? Sieje swoje ziarno Jozuego. I zanim dojdziemy do czasów sędziów, okazuje się, że znowu szatan nasiał konkolu. Także czasy sędziów są jednymi z najczarniejszych kart w historii Izraela. Później czasy królestwa, znowu to samo mamy Dawida, mamy upadek królestwa, aż do czasu wygnania, później znowu to zasianie, wygnanie i tak dalej. Czyli zobaczcie, nie niczym błędne koło, moglibyśmy powiedzieć, Boże, już starczy tej historii, dlaczego to tak wszystko wygląda, dlaczego ta historia się toczy takim dziwnym kołem pesymizmu, dlaczego tak jest? Nawet kiedy spojrzymy na historię Kościoła, są nowe starty i są degradacje. Wielkie zbawienie z jednej strony, Boże dzieło, dobre ziarno zasiane, a z drugiej strony następuje zasianie fałszu. Zobaczcie, zwycięstwo chrześcijaństwa nad Imperium Rzymu. Wielka rzecz. Dzisiaj wiem, jako protestanci często podważamy to, co zrobił cesarz Konstantyn, ale przecież to były dobre rzeczy w tamtych czasach. To były dobre rzeczy. Niestety te rzeczy w czasie też, przyszedł szatan na siłę konkolu, doprowadziły do degradacji. Czyli zobaczcie, zwycięstwo chrześcijaństwa nad Imperium Rzymu skończyło się upadkiem chrześcijaństwa w Rzymie. Słuchajcie, jestem w trakcie oglądania bardzo fajnego serialu. Ktoś słyszał o rodzinie Borgiów? Na HBO leci. Słuchajcie, bardzo fajny serial, oczywiście pewna fikcja historyczna, na podstawie powieści Mario Puzo. Ale myślę, że chyba dosyć dobrze oddająca realia tamtych czasów, schyłku XV wieku wśród papiestwa. Bardzo super rola wykreowana przez Jeremy Irons, który gra papieża Aleksandra VI. Jak spojrzycie, gdybyśmy będziecie mieli okazję, Ewa może nie oglądaj, bo tam też są takie różne sceny, gdzie trup ściele też. Kamil, ty może poczekaj jeszcze kilka lat, zanim obejrzysz ten serial, bo tam są też inne sceny. Także, ale widać po prostu, jak bardzo chrześcijaństwo potrafi być zepsute. Ten, który nosi insygnia na sobie świętości, do którego wszyscy się zwracają, Ojcze Święty, ten, który mówi o sobie w pierwszej osobie liczby mnogiej, my, podkreślając jego rolę jako tego reprezentanta, jedynego reprezentanta Chrystusa na ziemi, no to co się tam dzieje w tym kontekście, no jest czymś zatrważającym. Także, ale widzimy, nie, że to, co na początku mogło nawet pomóc chrześcijaństwu być dobre, być dobrym początkiem, stoczyło się. Ale nie tylko to, zobaczcie, u nas, na naszym podwórku protestanckim podobne rzeczy. Nie, z jednej strony wspaniałe przebudzenie, wspaniała odnowa Bożego objawienia za czasów Lutra, za czasów Kalwina. Tam prawdziwa miłość do Bożego Słowa, prawdziwe oddanie Bożego Słowu. I co się stało? Bardzo szybko wkradł się taki świecki humanizm, bardzo szybko wkradł się deizm w kręgi chrześcijaństwa. I gdzie jest dzisiaj ta północna Europa, która została zreformowana? W czym skończyła? W ateizmie. Nie? Myślę, że ateizm jest odpryskiem właśnie chrześcijaństwa. Jest, można powiedzieć, herezją chrześcijaństwa. Jest niestety do takiej degradacji społeczeństwa doprowadził konkol znowu. Także konkol wyrósł. Historia w ten sposób wygląda i niestety, gdyby patrzeć na historię w ten sposób, to można by trochę się załamać. Bo jest to takie pasmo, jest to jakby takie koło dobrych startów i nie... za niedługo upadków. Pszenica rozwija się pierwsza, tak, ale wkrótce potem szatan przychodzi i sieje konkol. Bóg tworzy dobre dzieła, Szatan je niszczy, próbuje tak naprawdę je podrabiać, próbuje ustanowić swoje fałszywe królestwo. Nie? Próbuje od początku świata Bogu dorównać, dlatego mnoży i rozsiewa swoje fałszywki na całym świecie. Zobaczcie, szatan jest bardzo dobry. Oczywiście, kiedy by nam tylko pokazywał zło, bardzo szybko byśmy się kapnęli, o co chodzi, ale on w bardzo dobry sposób potrafi podrobić pobożność, potrafi podrobić oddanie, potrafi podrobić przywódców religijnych, potrafi podrobić modlitwy, wreszcie potrafi nawet podrobić pokój. Nie, on jest tym, który się mieni jako. Ale Biblia nas ostrzega, że jego dzieła będą nagle spalone, ponieważ, tak jak mówi 1 Koryntian, 3 rozdział, to są dzieła zbudowane ze słomy, to są dzieła zbudowane z bardzo nietrwałego materiału i one nie wytrzymają próby czasu. Historia znowu pójdzie do przodu i te dzieła zostaną wystawione na próbę ognia i one nie wytrzymają tej próby ognia. Ale właśnie pytanie, czy to oznacza rzeczywiście, że historia jest taką beznadziejną, takim beznadziejnym cyklem, trochę jak w religiach naturalnych, jak w religiach Kanaanu, nie? Gdzie jest ta wiosna, zapłodnienie ziemi, zbiory i tak dalej. Czy to się toczy w ten sposób, w kółko? Czy to wszystko się zawsze zaczyna od początku? Myślę, że nie. Widzicie, Biblia nam nie pozwala myśleć. Nie pozwala nam myśleć w taki sposób, że jesteśmy zawsze skazani na powrót do punktu zero. Nie? Historia Boża wcale w ten sposób nie wygląda. Pszenica i konkol to nie cały obraz, słuchajcie. Bo tak jak mówiłem, że chociaż przypowieści są bardzo ważnymi historiami, to jednak one wyrwane z kontekstu znowu, jeśli weźmiemy tylko jedną przypowieść i na tym zbudujemy całość obrazu, to jest problem. Potrzebujemy wszystkie te przypowieści, żeby nauczyć się czegoś o królestwie. I zobaczcie, zaraz po przypowieści o pszenicy i konkolu jest jaka przypowieść? Są dwie przypowieści. O ziarnku gorczycznym i o zakwasie. Obie rzeczy nam też mówią o królestwie. Nie? Ziarnko, które jest małe, wyrasta w coś największego. Mały zaczyn, mały kawałek zakwaszonego ciasta przegryza się przez wszystko. I tak jest właśnie królestwo też. Nie, także zobaczcie, powinniśmy oczekiwać i tak rzeczywiście jest, że królestwo się będzie rozrastało. To nie jest upadek, nie? To nie jest koło, które się zamyka w punkcie zero, ale to jest ciągle rozwój. Dlatego słuchajcie, w ogóle tak jak mnie uczono jeszcze w seminarium swojego czasu, myślę, że to jest bardzo prawdziwy obraz. Najlepiej chyba graficznie przedstawić historię Bożego Królestwa, czy historię w ogóle świata, jako sinusoida, która się pnie stopniowo do góry. Są wzloty i są upadki, ale to wszystko idzie zawsze, rozwija się do góry. Nie? Z chwały w chwałę, coraz większa chwała, coraz większe poznanie i tak dalej. Z drugiej strony można by to przedstawić za pomocą spirali. To nie jest koło, ale to jest spirala, która się znowu pnie do góry. Czasami, kiedy dochodzimy z spirali do podobnego punktu, to rzeczywiście wygląda tak, jakby to był ten sam punkt prawie, ale to jest ciągle rozwój w górę. Także to są chyba dwa najbardziej trafne graficzne ilustracje właśnie rozwoju Bożego Królestwa. Zatem tak, Są wzloty i są degradacje, ale tak naprawdę to wszystko się rozwinie. Historia nie jest cykliczna, lecz jest spiralna z ruchem ku górze. Dzisiejsza przypowieść, słuchajcie, przypomina nam przez tą historię, opowiadając nam tą historię Bożego Ludu, opowiadając nam to, mówiąc nam o tej Bożej metanarracji, przypomina nam o jednym, że losy Kościoła są splecione właśnie z losami świata. Zobaczcie, pszenica i konkol są tak naprawdę, rosną w tym samym miejscu, na Bożej roli, którą jest świat. Nierzadko splatają się korzeniami nawet. Trudno by było wyrwać jedno, nie naruszając drugiego. Pszenica nierzadko rośnie w najbliższym otoczeniu konkolu i przez to czasami cierpi. I widać to choćby w tym, że zobaczcie, nasze losy, jeśli jesteśmy wierzący, nasze losy, są nierzadko splecione z losami wielu niewierzących. Czasami niewierzący rodzice nas wychowali, prawda? I zobaczcie, nie? Pszenica wzrasta wraz z konkolem. Obok. Sprawiedliwi rosną na świecie. Widzicie, dlatego głupie jest, myślę, dlatego głupie są zapędy w niektórych kręgach chrześcijańskich, dążenie do tego, by odseparować się od świata. To jest głupie. Ponieważ świat jest Bożą rolą. Tu się rozwija królestwo. Nie ma innego miejsca. To jest miejsce, w którym ma królestwo wzrastać. Pszenica obok konkolu. Widzicie, dzisiejsza przypowieść przede wszystkim mówi nam o tym i uczy nas o tym, że nie powinniśmy się nawet zbytnio martwić tym, że żyjemy w świecie i że żyjemy obok świata, gdyż właśnie on jest Bożą rolą. To jest Boży świat. To jest Boże pole, na którym wzrasta Królestwo Boże. Świat jest pański. Nie? Jak mówi psalmista w psalmie 24. Ale oczywiście musimy się przejąć jedną rzeczą w tym świecie. Żeby żyć tutaj, być w tym świecie, ale nie być jak ten świat. A zatem widzicie, tutaj jest ta rzecz, gdzie tu chodzi o pokazanie tej kontrkultury. Królestwo Boże rządzi się swoimi prawami. Królestwo Boże ma swoją kulturę, która nie może być jak kultura tego świata. Pomyślmy jeszcze raz o Machabeuszach. Czy chcemy być jak Grecy, czy chcemy być raczej, tak jak mówi Boże Słowo? Widzicie, Jezus nadal dokonuje w historii oddzielenia pszenicy od konkolu. On zbiera żniwo. Widzicie, to nie przypadek, że pierwsza świątynia, świątynia Salomona, została wzniesiona gdzie? Na polu Ornana Jebuzejczyka. Tak naprawdę nie na polu, ale na klepisku. Nie? Czyli świątynia powstaje na klepisku. Świątynia jest miejscem, w którym następuje oddzielenie, przesianie ziarna i konkolu. To nie przypadek, że druga świątynia, świątynia powygnaniowa, świątynia, którą później Herod upiększył, też jest na klepisku. Skąd to wiemy? No wiemy to chociażby z Ewangelii Łukasza. Zobaczcie, Jezus w Ewangelii Łukasza bardzo dużo naucza w świątyni. I co się dzieje? Gdy tylko otworzy usta, wnet rodzi się opozycja. Gdy tylko Jezus przemówi swoim słowem w świątyni, wnet chcą go albo zlinczować, albo zabić, albo przegnać. Nie? Świątynia jest tym miejscem, gdzie dokonuje się sąd. I słowa Jezusa nadal są takim wyjadłem. To zgromadzenie, Boża świątynia, Boży Kościół jest właśnie tym miejscem, w którym dokonuje się rozdzielenie. Czyli zobaczcie, Jezus nas przesiewa najbardziej przez swoje słowo w kontekście Kościoła. I musimy pamiętać o tym jednym, też, że Jego słowo nie tylko darzy nas życiem, ale też jest tym mieczem obosiecznym, który rozdziela nas, przeszywa nasze serca, przeszywa nasze dusze do rozdzielenia szpiku i do rozdzielenia stawów. Słowo Boże nie jest czymś takim zawsze przyjemnym dla nas. Czasami wbija się w nas i nas piłuje i to boli. Dlatego, żeśmy się nauczyli z złych schematów, z schematów konkolu, z schematów królestwa złego. Ale to właśnie Boże Słowo nas przeszywa i nam pokazuje, jacy naprawdę jesteśmy. Kim naprawdę jesteśmy, jakie są nasze serca. Ono nas diagnozuje. Wieczerza Pańska, wspaniała rzecz. Uczestnictwo w życiu Chrystusa, uczestnictwo w życiu Trójjedynego Boga. Jest darem życia, ale z drugiej strony nie zapominajmy o tym, co mówi święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian 11 rozdziale. Ten stół jest również stołem sądu. Dla kogo? Dla tych, którzy nie rozróżniają ciała pańskiego. Czyli, którzy jedzą z jednego bochenka i piją z jednego kielicha, ale nie okazują braterskiej miłości. Nie potrafią rozpoznać, czym prawdziwie jest Kościół, ciało pańskie. A zatem, co to znaczy być odseparowanym od konkolu? No właśnie, przede wszystkim poddać się pod ocenę Bożego Słowa, poddać się Bożemu osądowi nad nami. Otworzyć się właśnie na miecz Bożego Słowa i na sąd tego stołu. Widzicie, tacy są synowie królestwa, że poddają się zawsze swojemu Ojcu. On zawsze ich usprawiedliwia, On ich oczyszcza i On ich prowadzi do chwały. Alternatywą oczywiście jest życie jak Grecy, życie na modłę naszych porządliwości. Widzicie, to jest ta różnica między synami królestwa i synami ciemności w Biblii. Grecy żyją według własnych porządliwości. Nie? Czyli te wszystkie impulsy, które nimi rządzą, to jest ta siła, która napędza ich życie. Nie Słowo Boże, nie sprawa Bożego Królestwa, ale porządliwość ciała, porządliwość zmysłów, porządliwość umysłu, można powiedzieć. Czyli zobaczcie, tak tak to wygląda, nie? Sąd się nadal odbywa. Co więcej, już kończę, całość tej dzisiejszej przypowieści jest związana też z pewną nadzieją, wynikającą z kolejnych przypowieści. Widzicie, świat jest rolą, na której rozwija się królestwo. Królestwo też dokonuje podboju stopniowo. Jest kilka ważnych fragmentów w Biblii, które mówią właśnie o stopniowym rozwoju królestwa. W Księdze Wyjścia, 23 rozdziale, Mojżesz wzywa lud do wierności i zaraz jest obietnica, że Bóg da im panowanie nad ziemią stopniowo. Przeczytam tutaj dwa wersety. Trochę dużo tego materiału, zdaję sobie sprawę, ale tu już dobiegamy końca. Bóg mówi, nie wypędzę go przed tobą w jednym roku, aby ziemia nie stała się pustkowiem i nie rozmnożył się zwierz dziki przeciwko tobie. Powoli będę ich wypędzał przed tobą, aż się tak rozmnożysz, iż będziesz mógł objąć tę ziemię, dziedzictwo twoje. Bardzo podobny fragment spotykamy w Księdze Powtórzonego Prawa 7:21-23. Bardzo podobny fragment znajdujemy w Księdze Ezechiela, w proroctwie Ezechiela 47:3-5. Pamiętacie, rzeka, prorok przechodzi przez rzekę, najpierw sięga mu do kostek, później do kolan, później już nawet przez nią nie może przejść. To jest właśnie obraz królestwa, które się rozrasta. To jest właśnie obraz królestwa. Nie od razu, ale stopniowo. Nie od razu, ale stopniowo. Dlaczego? No pomyślmy chociażby, co by się stało, gdyby Bóg naraz usunął cały Konkol z tego świata. Czy bylibyśmy w stanie podołać różnym zadaniom społecznym na tym świecie? Darek, nadawałbyś się na przywódcę sił zbrojnych w Polsce? Marek, ty byś się nadawał na ministra spraw zagranicznych? Maciek, ty byś się nadawał na ministra zdrowia? To znaczy, tutaj i tak nikt nic nie wskóra, ale wiecie, o co chodzi, nie? Tak naprawdę wierność Bożego ludu stopniowo, Bóg stopniowo oddaje nam rzeczy. Zobaczcie, to znowu nie jest nic nowego. Jezus mówi, bądźcie wierni w małym, dam wam większe rzeczy. Ja wiem, my dzisiaj żyjemy do tego, my sobie najczęściej myślimy, że jesteśmy pępkiem świata, że to my zmienimy historię, szczególnie ci młodsi z nas, że to my będziemy tymi najważniejszymi w historii, to my będziemy nowymi Kopernikami, nie wiem, Galileuszami, kimkolwiek, nie? My będziemy nowymi Neronami, może to zły przykład, ale tak sobie myślimy najczęściej, nie? A Bóg mówi, ale czy jesteś wierny w małym? Czy jesteś wierny w małym? Chcesz wielkich rzeczy, bądź wierny w małym. Sprawdź się. Sprawdź się chociażby w tym, że co wieczór z dziećmi przeczytasz Biblię. To jest twoje zadanie na dzisiaj. Ucz je schematów królestwa. Czy sprawdzisz się właśnie w tym, jak poprowadzisz swój dom, jak będziesz się zwracał do swojej żony, do swojego męża. To są te rzeczy, to są te małe rzeczy, w których najpierw trzeba być wierny. Bądź wierny w swojej zagrodzie najpierw. Później Bóg ci da większą zagrodę może. Także zobaczcie, nie? Prawdopodobnie nie będziemy najważniejszymi ludźmi w historii, prawdopodobnie nie podbijemy świata, ale to nie znaczy, że jesteśmy bezużyteczni. Królestwo opiera się również na naszej wierności. Dlatego słuchajcie, nawet jeśli dzisiaj dla nas jest za późno, tak jak mówił Doug Wilson na swojej konferencji, to jest fajne, co on powiedział. Może dla nas jest dzisiaj za późno na niektóre rzeczy. Może my już nigdy nie będziemy mieli tego dobrego przygotowania, żeby być przywódcami. Ale nam potrzeba bardzo wielka odpowiedzialność za następne pokolenia. Za dzieci, za tych, którzy przyjdą po nas. Dlatego myślę, że bardzo ważne jest i powinniśmy o tym myśleć jako Kościół. Myślę, że nasz Kościół w bardzo szczególny sposób powinien coraz więcej zacząć inwestować w dzieci i w młodzież. To jest ta nasza inwestycja. To jest my możemy im dać ten spadek wiary, nie na przyszłość. Patrząc na historię patriarchów, zobaczcie, Józef dopiero w czwartym pokoleniu otrzymał władzę nad całym światem. Patrząc na historię plemion Izraela, Juda stał się władcą w którym pokoleniu? Nie słuchaliście Jima Jordana. Juda stał się władcą w 10. pokoleniu. Widzicie, Sprawa podboju królestwa jest sprawą na pokolenia. My o tym powinniśmy myśleć. Ja wiem, dzisiaj wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby jak najwięcej my jesteśmy najważniejsi, ale królestwo to jest trochę taki większy statek. To nie jest motorówka. To jest większy statek, który płynie do celu i bardzo trudno się go zawraca, bardzo trudno się nim steruje, ale on osiąga swój cel. Także pytanie, czy rzeczywiście możemy odnaleźć dzisiaj dla siebie spełnienie w tych małych rzeczach, wierności małym rzeczom. Ciekawe jest, że Jezus, wielki Pan świata, potrafił znaleźć spełnienie, potrafił się zadowolić małymi rzeczami. W Ewangelii Mateusza, w 10 rozdziale, kiedy uczniowie właśnie wychodzą na misję, jest taki fajny fragment, który mówi, że Jezus mówi, że nawet błogosławiony ten, który tego najmniejszego przyjmie kubkiem zimnej wody. Taka mała rzecz. Ale widzicie, Jezus zadowala się nawet czymś takim na początku, prawda? Jezus potrafił być spełniony nawet w tych mniejszych zadaniach. My oczywiście jesteśmy znacznie mniej wspaniałomyślni. Chcemy wszystko albo nic. Ale widzicie, to nie jest droga królestwa. Droga królestwa jest od małego do większego. Bądźcie wierni w małym, a Bóg da wam rzeczy o wiele większe. Amen. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie dzisiaj za to pouczenie z historii Twojego ludu, z historii, z metanarracji Twojej historii, z tego, co czytamy w Biblii. Panie, wiemy, że Twoje królestwo wzrasta i rozwija się. Wiemy, że też przez niewierność naszych ojców tak często Twoje królestwo podupadało, stawało się pośmiewiskiem w oczach narodów. Dlatego prosimy Cię, daj nam wytrwanie, daj nam wierność, abyśmy byli światłością na tym świecie, abyśmy byli świadectwem o Twoim słowie, o Twoim usprawiedliwieniu, o Twojej dobroci, o Twojej miłości, o Twojej sprawiedliwości i prawdomówności w tym świecie. Panie, zachowaj nas wiernymi, ale też spraw, byśmy odważni w tym świecie stawali na wysokości zadania, byśmy wywiązywali się z naszych wszystkich zadań w sposób wierny i tym samym przyczyniali się do zbudowania wiecznego Królestwa Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. W Jego imieniu Cię prosimy. Amen.